Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
W Watykanie odbył się pogrzeb kardynała Paula Cordesa, współtwórcy Światowych Dni Młodzieży. Ukraina walczy, dopóki żyją bojownicy, którzy wierzą w jej zwycięstwo, mówi arcybiskup Światosław Szewczuk w cotygodniowym orędziu wojennym. To lokalni biskupi są odpowiedzialni za zapewnienie nieletnim bezpieczeństwa, podkreśla nowa sekretarz papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich. 18 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. W Watykanie odbyły się uroczystości pogrzebowe kardynała Paula Josefa Cordesa. Zmarły w wieku 89 lat, niemiecki purpurat był w przeszłości przewodniczącym papieskiej rady Cor Unum. Wcześniej w ramach papieskiej rady do spraw świeckich wniósł znaczący wkład w organizację Światowych Dni Młodzieży. Był też delegatem Jana Pawła II dla katolickiej odnowy charyzmatycznej i drogi neokatechumenalnej. Jego zasługi na tym polu przypomniał w homilii dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista Re.
W 1980 roku papież Jan Paweł II powołał go do służby w Kurii Rzymskiej jako wiceprzewodniczącego Rady do Spraw Świeckich. Był szczególnie zaangażowany w świat młodzieży, utrzymywał kontakt z różnymi stowarzyszeniami młodzieżowymi i ruchami. Jedną z jego inicjatyw stanowiło utworzenie Międzynarodowego Centrum Młodzieży w Kościele Świętego Wawrzyńca, aby duchowo pomagać młodym ludziom przejeżdżającym przez Rzym. Ze spotkań z młodymi ludźmi u świętego Wawrzyńca zrodziła się inicjatywa zorganizowania międzynarodowego spotkania młodzieży w Rzymie w Niedzielę Palmową w 1984 roku.
Kościoły wschodnie tradycji bizantyjskiej na Ukrainie zaczynają dziś Wielki Post. Z tej okazji we wczorajszym cotygodniowym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk zachęcał do podejmowania wysiłków, aby uwalniać swoje serca od zła, nienawiści i wewnętrznej okupacji przez wrogą propagandę. Zwierzchnik grekokatolików w napadniętym przez Rosję kraju nawiązał też do słów papieża Franciszka w zeszłotygodniowym wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji. Arcybiskup Szewczuk po pierwsze jednak podkreślił swą bliskość z ofiarami ostatnich nalotów dokonanych przez agresora. Dziękował też ochotnikom broniącym jego ojczyzny, bowiem w czwartek, 14 marca, obchodzono tam właśnie Dzień Ochotnika.
W tym tygodniu słowa powtarzane przez nas już od lat nabierają szczególnego znaczenia. Ukraina stoi, Ukraina walczy, Ukraina się modli. Ukraina stoi tak długo, jak długo bronią jej ukraińscy ochotnicy. Ukraina walczy, dopóki żyją bojownicy, którzy wierzą w jej zwycięstwo, którzy z modlitwą na ustach i czystym sercem pełnym miłości do ojczyzny, Boga i bliźniego są gotowi ponieść najwyższą ofiarę, oddać życie za swoich przyjaciół. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że Ukraina ma takich ochotników oraz że nikt i nic nigdy nie wyrwie z naszych serc miłości wzywającej nas do stania, do walki i do modlitwy.
Klicze borotyse, klicze molityse.
Arcybiskup Szewczuk zauważył następnie w swym przesłaniu jeden ważny, choć bolesny kontekst dla ostatnich wydarzeń.
Tego tygodnia my po osobliwemu przeżyli jeszcze jeden wid.
W tym tygodniu szczególnie przeżyliśmy jeszcze jeden rodzaj ataków na Ukrainę. Odkryliśmy, że oprócz pocisków rakietowych, dronów i bomb, agresor używa innej niszczycielskiej broni przeciwko ukraińskiemu społeczeństwu, informacyjno-psychologicznej operacji specjalnej, uciekając się do wyrafinowanych manipulacji informacyjnych i psychologicznych. Wróg próbuje uderzyć w ukraińskie serce, aby zabić zdolność naszego narodu do walki o swoją przyszłość. Warto podkreślić, że za takimi próbami zawsze stoi ojciec kłamstwa, diabeł. Pierwszym efektem użycia tej broni jest pojawienie się u ofiary burzy emocji, strachu, nienawiści, nieufności do siebie i otoczenia. W ten sposób wróg stara się sparaliżować wolę oraz zaciemnić umysły Ukraińców, abyśmy nie wiedzieli, gdzie znajduje się prawda, a gdzie kłamstwo, gdzie tylko nasz przeciwnik, a gdzie prawdziwy wróg. Chce zasiać w naszych
sercach wątpliwości co do naszej zdolności do zwycięstwa i dobrych intencji tych, którzy nas wspierają.
W dobrych namiarach naszych друзів, які нас підтримують.
Як мовив арцибіскуп Шевчук, свого роду офіаром таких видажень падав również папіж Францішек, коли під час вивіду для швейцарської телевізії підсунєнто му в питанню образ білої флаги. Наступило потім замішання, споводоване під'єнтям того символу през Ойця Святого і дальшими його словами о тим, іж не ході о піддавання ся, але о одваге діалогу. Арцибіскуп Вінкши Київсько-Халіцький зауважив, iż właśnie takimi subtelnymi manipulacjami wywodzi się ludzi w pole, czego ofiarą może paść każdy.
Ale my musimy być mądrzejszymi za naszego wroga.
Musimy być jednak mądrzejsi, roztropniejsi, odważniejsi od naszego wroga, który za wszelką cenę chce sparaliżować naszą zdolność do walki. Kiedy emocje czasami zaciemniają nasze jasne umysły, musimy pamiętać o mądrości niepodzielonego Kościoła Chrystusowego pierwszego tysiąclecia, przekazywanej nam z pokolenia na pokolenie przez naszych rodziców i wielkich poprzedników. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Gdzie Piotr, tam Kościół. Jesteśmy katolikami, wiernymi jednego ze wschodnich kościołów katolickich, nie dlatego, że Franciszek jest papieżem, ale ponieważ to na skalę Piotrowej Chrystus założył swój kościół i tylko takiego kościoła bramy piekielne nigdy nie przemogą. Bądźmy więc mądrzejsi wobec intryg oraz podstępów wroga ludzkości i Ukrainy, bo tylko opierając się na skalę Piotrowej pośród wzburzonego morza życia, tylko z pomocną dłonią naszych braci na całym świecie i wsparciem Kościoła powszechnego, który dziś murem stoi za Ukrainą, jesteśmy w stanie zwyciężyć i wierzymy, że Pan Bóg da nam to zwycięstwo.
I my wierzymy, że Gospodź Bóg tę перемогу nam podaruje.
Ostatnie nominacje wzmacniają pozycję papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich, uważa Thierry Skettelkamp, którą Franciszek mianował dodatkowym sekretarzem tej instytucji. Jej zdaniem ważne jest, że pierwszym sekretarzem został biskup, a przewodniczącym nadal jest kardynał. To znaczący sygnał dla kurii, a przede wszystkim dla zwierzchników kościołów lokalnych. Thierry Skettelkamp podkreśla bowiem, iż najważniejsza jest dziś praca w terenie. To bowiem lokalny biskup, ordynariusz, ponosi odpowiedzialność za wdrażanie wytycznych dotyczących ochrony nieletnich, aby te straszne sytuacje już nigdy więcej się nie powtórzyły.
Istnieją zabezpieczenia, mechanizmy, metody, polityki i procedury, które naprawdę zmniejszają ryzyko wszelkiego rodzaju nadużyć w Kościele katolickim. I to jest nasze zadanie. Pracujemy również nad strukturami dla wszystkich diecezji na całym świecie. Przygotowujemy wytyczne dotyczące tego, jak ustanowić programy bezpiecznego środowiska, a także jak dotrzeć do ofiar, jak opracować metody i procesy oraz kodeksy postępowania, które pomogą lokalnym zwierzchnikom kościelnym zmniejszyć ryzyko i pomóc ocalałym w leczeniu.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II poszerza swoją działalność naukową również poza Polską. Kolejnym krajem jest Brazylia. W piątek zostało tam oficjalnie zainaugurowane Centrum Studiów Kultury Polskiej imienia Jana Pawła II na Papieskim Katolickim Uniwersytecie w Porto Alegre.
Uroczysta inauguracja miała miejsce w obszernym audytorium uczelni katolickiej. Za stołem prezydialnym zajęli miejsce rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz profesor Mirosław Kalinowski, rektor Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Rio Grande do Sul, brat profesor Evilásio Teixeira, ambasador Polski w Brazylii pani Bogna Jange. Wspomniane osoby podczas swoich wystąpień podkreślali duże znaczenie nowej jednostki naukowej, która będzie umożliwiała zainteresowanym możliwość uczenia się języka polskiego, poznawania historii i kultury Polski. Obecni w Porto Alegre profesorowie szkulu prowadzą już pracę dydaktyczną na Papieskim Uniwersytecie Katolickim. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Issa Maczewski Chrystusowiec.
Przy klasztorze sióstr Nazaretanek w Warszawie odsłonięto i poświęcono tablicę, która upamiętnia działalność zakonnic z okresu okupacji niemieckiej. Dzięki zaangażowaniu siostry przełożonej, Eutalii Jadwigi Wismont oraz wielu innych nazaretanek na terenie szkoły i internatu znalazło schronienie kilkadziesiąt dziewcząt pochodzenia żydowskiego, które nie tylko przetrwały okupację, ale też ukończyły szkołę. Relacja Tomasza Zielenkiewicza.
Celebrujący mszę świętą biskup Michał Janocha przypomniał historię warszawskich nazaretanek. W swoim klasztorze udzielały pomocy każdemu potrzebującemu. Z czasem zapukały też dziewczęta żydowskie.
Były zagrożone śmiertelnie, ponieważ naród żydowski był przeznaczony do całkowitej zagłady. Przypomnijmy, za pomoc i ukrywanie Żydów w tym kraju groziła kara śmierci. Tego nie było gdzie indziej.
Siostra Wiesława Chyzińska, przełożona prowincji warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, w przemówieniu podkreślała, że nie pozostały one wtedy obojętne na ludzką krzywdę.
W czasach pełnych bestialstwa i nienawiści siostry znalazły w sobie odwagę, by iść za głosem serca, sumienia i wiary, by nieść wsparcie i otuchę.
Dr Mateusz Szpytma, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, powiedział, że z ponad 70 zgromadzeń, które wówczas istniały na terenie II Rzeczpospolitej, ponad połowa udzieliła schronienia Żydom.
Wiele zgromadzeń zakonnych otwarło swoje klasztory, swoje domy, zgromadzenia, żeby ratować zwłaszcza dzieci. Siostry zakonne miały i mają tę wielką wrażliwość, która pozwala im pomagać wbrew przeciwnościom, nawet wtedy, gdy grozi to śmiercią. I to jest piękne.
Wanda Jasińska, córka Ewy Grzybowskiej, opowiedziała Radiu Watykańskiemu historię swojej mamy, dziewczyny żydowskiego pochodzenia, którą uratowały właśnie siostry nazaretanki.
Mama kochała siostry i była im wdzięczna i pamiętała cały czas o nich. Mama kochała siostrę Izabelę i siostrę Ezechielę, ja je poznałam jako dziewczynka. Nigdy nie dały im poczuć, że były traktowane gorzej. Nie robiły żadnych różnic.
O tym, jak siostrom udało się czynić tyle dobra, opowiadała Radiu Watykańskiemu nazaretanka siostra Beata Rzepczyk, historyk, archiwistka prowincjalna.
Więc siostra na furcie miała taki dzwonek na dole i ona szybko dała znać, to były takie umówione sygnały, ileś razy, że jest wizytacja. Ale chciała zorganizować czas, żeby siostry miały czas, żeby to wszystko zrobić tak, jak należy. Więc Niemców zaczęła prowadzić w jakieś inne pomieszczenia. Oni się denerwowali, ale robiła to tak długo, że siostry zdążyły, bo one wlatywały z koszami, zabierały książki zakazane, otwierały się książki, które były dozwolone, siadały dziewczyny przy maszynach, trzeba było wyprowadzić dziewczyny żydowskie za klauzurę. Niemcy nigdy za klauzurę nam nie weszli.
Siostry miały wielką wiarę.
Matka Eutalia, jak bombowce niemieckie leciały, wyszła na podwórko i zrobiła ogromny znak krzyża nad Warszawą i nad domem. A później, jak siostry się trochę martwiły, bo tylu ludzi przyszło, miały trochę zapasów, a ona mówi, rozdawajmy wszystko. Opatrzność Boża będzie nad nami czuwać. I czuwała. Żadna dziewczynka żydowska nie zginęła i siostry też przeżyły wszystkie z Warszawy, chociaż tu były straszne walki w czasie Powstania Warszawskiego. One to naprawdę robiły tak zwyczajnie, tak po nazaretańsku. Nazaretanka miała taka być.
Siostra przełożona Eutalia Jadwiga Wismont za swoją działalność została uhonorowana przez Instytut Yad Vashem medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Dla Radia Watykańskiego Tomasz Zielenkiewicz.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.